Dziś w programie o bohaterskiej rodzinie Ulmów, która wkrótce zostanie beatyfikowana. O bożonarodzeniowych kolędach powstałych w obozach koncentracyjnych i łagrach. O kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Opowiemy także o wspomnieniach ocalonej z Holokaustu.
Ulmowie byli przede wszystkim chłopską, można powiedzieć, ogrodniczą rodziną, która mieszkała w Markowej. Ludzie związani z tą miejscowością od pokoleń, od wieku XIV. Józef urodził się w roku 1900, Wiktoria w 1912. Pobrali się w roku 1935 i później, co dokładnie co 14 miesięcy, rodziło im się kolejne dziecko. Ludzie z jednej strony zwykli, bo mówię, pochodzący z zwykłych, nie najbogatszych chłopskich rodzin, a z drugiej pełni pasji, zainteresowań. Józef był nie tylko ogrodnikiem, co już było pewnym wyjątkiem od tego, że inni zajmowali się tylko i wyłącznie sensu stricto rolnictwem, bo uprawiał warzywa, które nie były jeszcze takie bardzo popularne, ale był działaczem społecznym, działał w teatrze, działał w spółdzielni mleczarskiej, której był kierownikiem, działał w Stowarzyszeniu Katolickim, a później w Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici, a był też wiejskim fotografem, który dokumentował życie całej społeczności, ale także swojej rodziny. No, ale znamy ich przede wszystkim z tego, że przyjęli do swojego domu prześladowanych Żydów, którzy byli skazani na zagładę, no i z tego powodu zostali zamordowani. A jeszcze dopowiem, że i Wiktoria też nie była zwykłą wiejską dziewczyną, bo też była zaangażowana w teatr wiejski, uczęszczała na kursy na Uniwersytecie Ludowym, więc tacy ludzie niewykształceni zbytnio, bo tylko mieli ukończone szkoły podstawowe. No i Ulma tylko później jeszcze miał szkołę rolniczą, taki kurs właściwie półroczny, a jednocześnie niezwykli, bo pełni pasji, pełni zainteresowań i bardzo ludzcy tacy oddani potrzebom z całej społeczności. Ulmowie byli bardzo otwarci na innych ludzi, pomagali przy sprawach ogrodniczych, ale też utrzymywali kontakt z Żydami, handlowali między innymi warzywami, owocami. Kiedy przyszła wojna, okazało się, że szczególnie narażeni na represje są Żydzi i w roku 1942 latem Niemcy zakazali mieszkać Żydom w okolicach Łańcuta w wioskach. Wszyscy mieli zostać wysiedleni do obozu pracy, ponieważ część Żydów domyślała się, co może ich spotkać, więc ukrywała się. Józef, będąc, jak wspomniałem, w dobrych relacjach z osobami narodowości żydowskiej, pomagał im w tym ukrywaniu się, między innymi w potokach, w jarach. Jednak okazało się to niewystarczające, dlatego że jesienią 1942 roku Niemcy organizowali obławy, między innymi do których angażowali mieszkańców wsi. W ramach tych obław około połowa tych, którzy się ukrywali, Żydów została odnaleziona i została przez Niemców, przez żandarmów niemieckich zamordowana. I Ulmowie, Józef i Wiktoria, widzieli, co dzieje się z ich znajomymi, z ich sąsiadami i jako ci ludzie, którzy byli otwarci na innego człowieka, którzy byli bardzo miłosierni, no stwierdzili, że mogą tylko tak ich uratować poprzez indywidualną pomoc. No ci Żydzi najpewniej zwracali się o pomoc do Ulmów, bo ich znali, wiedzieli o ich otwartości. Ja tak sobie to wyobrażam, bo no, przecież Ulmowie się z tym z nikim nie dzielili, bo to była wojna i nie wolno było o takich rzeczach mówić nawet z najbliższymi. Gdy ich poprosili ci Żydzi, no to oni nie odmówili i przyjęli ich do swojego domu. Do tego domu, który był bardzo niewielki, a przecież w domu było już wtedy szóstka dzieci, ale był to dom oddalony od innych domostw, na uboczu, na pewnym wzgórzu, gdzie można było obserwować z oddali to, co się dzieje i ewentualnie reagować ucieczką na przykład. I szacujemy tak, że uważamy, że ci Żydzi zaczęli u Ulmów mieszkać w grudniu roku 1942, a więc dokładnie 80 lat temu i mieszkali tam przez kilkanaście miesięcy do marca roku 1944. Byli to z jednej strony Żydzi, z którymi Ulma współpracował, handlował z Łańcuta, Saul Goldman i czterech jego synów, a także jego sąsiadki Lea Dittner, Golda Greenfeld i z córeczką Reszlą, jedną z córeczek, jedną z tych kobiet. I tych ośmioro Żydów w tym małym domku przez kilkanaście miesięcy było no, ukrywanych, no coś niesamowitego. Ci Żydzi z Łańcuta, Goldmanowie, którzy się ukrywali u Ulmów, prawdopodobnie chcieli zdobyć swoje rzeczy, które ukryli u innych osób w Łańcucie, w tym prawdopodobnie u Włodzimierza Lesia, który był policjantem granatowym, który miał im wcześniej pomagać. Leś nie chciał oddać tego majątku i poinformował o tych Żydach swoich kolegów z żandarmerii niemieckiej. No i wtedy, ponieważ każde ukrywanie Żydów, każda nawet pomoc, a nawet wiedza o tym, że ktoś ukrywa Żydów, była karana, rozpoczęli poszukiwania i 24 marca 1944 roku Niemcy, żandarmeria niemiecka, dowodzona przez Eilerta Dickena wraz z towarzyszącymi policjantami granatowymi udała się do Markowej i o świcie pojawiła się pod domem Józefa i Wiktorii Ulmów. Tam granatowi otoczyli dom, natomiast Niemcy weszli do środka, zamordowali natychmiast trzech Żydów jeszcze wewnątrz domu, następnych na zewnątrz, a później wyprowadzili Ulmów i zabito i Józefa i będącą w ostatnim etapie ciąży Wiktorię Ulma, a później zostały dzieci. I nastąpiła przerwa w mordzie. Niemcy odbyli naradę, co zrobić z tymi dziećmi, bo z historii wiemy, że w wielu innych przypadkach Niemcy mordowali tylko tych, którzy byli dorosłymi lub świadomie pomagali, czyli młodzież, natomiast dzieci niekiedy oszczędzali, ale tu w tym przypadku ten lejtnant, czyli po naszemu porucznik Eilert Dicken, był bezwzględny, no i zdecydował o tym, żeby rozstrzelać wszystkie dzieci. Przecież najstarsza Stasia miała 8 lat, najmłodsza Marysia miała tylko 1,5 roku, więc no zginęli wszyscy. A jeszcze tej dramaturgii, żeby było mało, to Wiktoria prawdopodobnie w trakcie zbrodni zaczęła poród. Wezwany około kilkudziesięciu minut po zbrodni na miejsce sołtys po to, żeby zakopać zwłoki, zapytał się, był człowiekiem dosyć odważnym, i zapytał się tego żandarma: a dlaczego zamordowaliście także dzieci? Przecież te dzieci nie podejmowały decyzji o ratowaniu Żydów. No na to Dicken odparł ironicznie, żebyś ty nie miał z nimi problemu. No, więc no coś niezwykle dramatycznego. A jeszcze gdy przeczyta się to, co się działo, gdy te wrzaski, te krzyki, gdy mordując najmłodszy żandarm, a jednocześnie najbardziej okrutny, Józef Kokot krzyczał: tak giną polskie świnie, które ukrywają Żydów, jest coś, było czymś dramatycznym. Wszystko to znamy, wiemy, bo Niemcy wzięli furmanów, którzy ich przywieźli, jako świadków. I zachowały się dokładne zeznania jednego z nich, Edwarda Nawojskiego z sąsiedniej miejscowości Skraczkowej, który opisuje, jak to wszystko wyglądało, ten cały poranek 24 marca roku 1944. Szacujemy, że łącznie zginęło z rąk Niemców około 1000 Polaków za ukrywanie Żydów. Szacujemy, że tych, którzy dzięki takim ludziom jak Ulmowie, jak ci inni, którzy zostali zamordowani, przeżyli, to jest około kilkudziesięciu tysięcy Żydów przeżyło w okupowanej Polsce. To wymagało pomocy wielu osób. Gdyby nie ofiara tych około 1000 Polaków, to nie przeżyłoby tych kilkudziesięciu tysięcy Żydów, bo jeśli każdy by się bał i wiedział, co go spotka, by się przestraszył, no to w ogóle nie byłoby możliwości pomocy i ci wszyscy Żydzi by zginęli. A tutaj widzimy, że ta ofiara ogromna, mówię o to tysiące, ale no ona spowodowała, że kilkadziesiąt tysięcy osób przeżyło.
Instytut Pamięci Narodowej wydał płytę z kolędami patriotycznymi zatytułowaną Na inny czas. Okolicznościowe wydanie pokazuje, że mało znane teksty kolęd, często do tradycyjnych melodii, powstawały też w miejscach niekojarzących się z radością świąt Bożego Narodzenia. W bombardowanych miastach, niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich łagrach czy obozach jenieckich. Muzyka do kolęd, często nieznanych autorów, została zaaranżowana lub skomponowana na nowo przez Krzysztofa Falkowskiego. Na płycie usłyszymy czworo solistów: Jakuba Badacha, Katarzynę Cerekwicką, Gabrielę Mościcką i Łukasza Reksa. Kolędy są dostępne na YouTube na kanale IPN TV. Dodatkowo na kanale można obejrzeć teledysk do kolędy napisanej w 1942 roku w okupowanej Warszawie do muzyki Lulajże Jezuniu, w którym udział wzięli prezes IPN dr Karol Nawrocki wraz z pracownikami, Katarzyna Cerekwicka oraz małe TGD. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie przygotowało nową wystawę elementarną zatytułowaną Bracia Niezłomni. Leon Taraszkiewicz, Jastrząb, Edward Taraszkiewicz, Żelazny. Wystawa na 15 planszach prezentuje dzieje braci Leona i Edwarda Taraszkiewiczów, najbardziej rozpoznawalnych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, walczących na Lubelszczyźnie w latach 1945-1951. Zważywszy na wielowątkowość losów obu partyzantów oraz skalę aktywności dowodzonych przez nich oddziałów, wystawa pozwala lepiej zrozumieć tragiczne losy członków polskiego podziemia niepodległościowego. Niektóre fotografie i dokumenty zostały zaprezentowane po raz pierwszy. Autorem wystawy jest Grzegorz Makus. Za opracowanie graficzne odpowiada Anna Łukasik. Wystawa jest do pobrania ze strony IPN z podstrony Wystawy Elementarne. Już po raz drugi obchodziliśmy 27 grudnia Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Powstanie wybuchło właśnie 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu po wygłoszonym przez Ignacego Jana Paderewskiego płomiennym przemówieniu do rodaków. Zakończyło się zwycięstwem Polaków. Powstańcom udało się przyłączyć do odrodzonej Polski większość prowincji poznańskiej. W związku ze 104. rocznicą wybuchu zwycięskiego zrywu narodowego Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w konkursie historycznym Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Termin składania prac upływa 28 lutego. Oddział IPN w Rzeszowie wydał książkę Jaffy Wallach Gorzka wolność. Wspomnienia ocalonej z Holokaustu. Wspomnienia Jaffy Wallach stanowią ważne uzupełnienie wiedzy o losach Żydów podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji Polski południowo-wschodniej oraz o stosunkach polsko-żydowskich. Książka to zapis rzeczywistości okupacyjnej widzianej oczami ofiar nazizmu, który ukazuje, jak daleko może sięgnąć granica ludzkiej wytrzymałości, gdy trzeba podjąć walkę o życie własne i najbliższych. Pokazuje także determinację polskiej rodziny i przyjaciół w ratowaniu grupy Żydów od śmierci z rąk niemieckich okupantów. Autorką posłowia jest Rena Bernstein. Za opracowanie i redakcję polskiego wydania odpowiada Elżbieta Rączy. Publikacja ukazała się w ramach centralnego projektu badawczego IPN Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990.
W grudniu 1953 roku Józef Światło uciekł na zachód. Ten wysoki funkcjonariusz komunistycznego aparatu bezpieczeństwa postanowił opuścić komunistyczną ojczyznę, a przebywając na zachodzie wziął udział w wielu audycjach zatytułowanych Za kulisami bezpieki i partii. Na antenie Radia Wolna Europa wyemitowano łącznie 141 odcinków opowiadających o kulisach funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce. Audycje, w których brał udział Józef Światło, odbiły się szerokim echem nie tylko w komunistycznej Polsce, ale na całym świecie. Odsłaniały bowiem kulisy funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa i aparatu władzy tzw. Polski Ludowej. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu o kulisach ucieczki Józefa Światły na Zachód, przygotowanego przez panią Bożenę Witowicz, a opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Z tego tekstu dowiecie się Państwo, jakimi motywami kierował się Józef Światło, uciekając na Zachód, a także o czym opowiadał na antenie Radia Wolna Europa. Zapraszam do portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.